Komentarze w Radiu Gdańsk. Proszę Państwa, 9 minut po godzinie 9. Marek Lesiński, witam Państwa, a ze mną na razie jeszcze w takim, mam nadzieję, że dotrze ten człowiek do kompletu, w składzie Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Dzień dobry.
Profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dzień Andrzej dobry. Urbański, Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora Swissmed.
Witam.
No i czekamy na doktora Marcina Wiszowatego, który, mam nadzieję, przez te śniegi, które tutaj nas zasypały, przedrze się do studia i opowie o tym, czym jest Komisja Wenecka, bo chciałem od tego zacząć, ale na kompetentny głos poczekajmy. Chciałem Państwa też zapewnić, że nie zostawiamy Was wszystkich właśnie przysypanych gdzieś na drogach Pomorza. Autopilot uosobiony konkretnie Maciejem Bąkiem będzie się tutaj jeszcze pojawiał, także wszystkie wieści z dróg cały czas dostępne. Zapraszamy. Słuchajcie nas, pomożemy, też pomóżcie nam poinformować, jak można ewentualnie wydać się z tej zapaści. Doktor Marcin Wiszowaty już przybył. Czekamy na Państwa informacje z dróg oraz komentarze oczywiście w sprawach, które będziemy tutaj poruszali. Przypomnę 603-06-06-06. Doktor Marcin Wiszowaty doszedł tutaj do nas. Śniegi nie okazały się aż tak trudne do przebrnięcia. A więc zacznijmy od Komisji Weneckiej.
A może jedno zdanie o zimie?
O zimie, ale jedno zdanie.
Jedno zdanie, że dużo dzisiaj mówimy o tym, że właśnie utrudnienia dla kierowców w wielu miejscach to trzeba wyśledzić, ale poza tym chyba powinniśmy powiedzieć, że jest też pięknie. No. Dawno nie było takiej pięknej zimy i mi się wydaje, że te widoki, które tutaj widzimy i w Trójmieście i na Pomorzu są wspaniałe.
Wspaniałe.
Tak, tak. No i to śnieg idealny do lepienia bałwanów.
Ale nie przez seniorów.
Wyczułem pewną tutaj, pewien sarkazm w głosie profesora, ale przejdźmy do Komisji Weneckiej. Komisja Wenecka to taki termin, który się pojawia od paru dni często w ustach polskich polityków. Czekamy na jej decyzję, ale tak szczerze mówiąc zorientowałem się, że nie każdy wie, co to jest za ciało, po co ono jest i co ono może ważyć w tej sprawie, która się ostatnio tak w polskim kontekście, można powiedzieć, przytacza przez europejskie salony polityczne. Doktor Marcin Wiszowaty na pewno, z pewnością to mówię, na pewno wie, co to jest i Państwu w prosty, jak zwykle kompetentny sposób to wytłumaczy.
Dzień dobry. Przede wszystkim bardzo mi miło, że odkopałem samochód i dojechałem. Rzeczywiście zima jest piękna. Komisja Wenecka, najkrócej, bo powiedzmy o jej powstaniu i o jej składzie, bo to nam wiele powie. Po pierwsze, ona powstała w roku 1990 w momencie upadku, powiedzmy, systemu komunistycznego i w momencie pojawienia się ogromnej potrzeby przejścia państw tej części Europy na stronę demokratyczną i pomocy, której te państwa potrzebowały, ponieważ trzeba przypomnieć, że w roku 1990 okres przerwy w rządach demokratycznych był długi, bo trwał przecież przynajmniej od początku II wojny światowej. W związku z tym postanowiono, że państwa Europy Środkowej, państwa Europy Wschodniej potrzebują pomocy w przechodzeniu na stronę demokratyczną. Potem, ponieważ dodajmy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że Komisja Wenecka działa przy Radzie Europy. To nie jest organ Unii Europejskiej. Często się to myli.
Organ parlamentu.
Jak najbardziej. To nie to. To jest błąd. Natomiast oczywiście pomiędzy tymi strukturami cały czas trwa współpraca. Komisja Wenecka jest komisją ekspertów. Ekspertów zajmujących się prawem konstytucyjnym przede wszystkim, którzy opiniują najróżniejsze akty prawne. Opinię taką wydają na wniosek państwa członkowskiego, a dodajmy, że w Radzie Europy, chociaż może to oczywiście brzmieć ciekawie, członkami są również kraje spoza tej ścisłej Europy geograficznej. Natomiast jeżeli chodzi o Komisję Wenecką, to stronami Komisji Weneckiej, czy może inaczej, związanymi z Komisją Wenecką są również państwa takie jak Algieria, Brazylia, Chile, Tunezja czy Peru. W związku z czym Komisja Wenecka zajmuje się opiniowaniem aktów prawnych, konstytucji, aktów wyborczych czy ordynacji wyborczych i najróżniejszych aktów tego typu, również uchwalanych w krajach Ameryki Południowej, Afryki czy Azji. To jest takie duże grono, można powiedzieć, ekspertów, doradcze, które wydaje opinię. Dlaczego Komisja Wenecka? Ponieważ zbiera się w Wenecji. Ma taki zwyczaj, że jakkolwiek siedzibę ma w Strasburgu, to swoje posiedzenia plenarne odbywa w Wenecji 4 razy do roku. Najbliższe spotkanie odbędzie się w marcu i dlatego właśnie dopiero w marcu będzie informacja na temat Polski, ponieważ Komisja nie może jej wydać wcześniej, bo wydaje swoje opinie 4 razy do roku, wcześniej powołuje specjalny zespół ekspertów. Zespół ekspertów następnie przygotowuje projekt stanowiska na podstawie tych informacji, które posiada. spotyka się z władzami, jeżeli oczywiście chce, spotyka się z władzami państwa badanego, udaje się na specjalną wizytę studyjną do, w tym przypadku do Polski, tutaj zasięga języka, następnie przed samym posiedzeniem plenarnym w Wenecji wszystkim członkom przedstawia projekt stanowiska, trwa dyskusja, kończy się to podjęciem decyzji i decyzja jest po pierwsze dostarczana do Polski, a po drugie umieszczana na stronie internetowej. Każdy z nas będzie mógł sobie zobaczyć tę opinię Komisji Weneckiej. I dodajmy od razu jedną rzecz. Komisja Wenecka pilnuje najwyższych standardów, jeżeli chodzi o demokrację, natomiast oczywiście mało które państwo jest w stanie je spełnić. Od razu powiedzmy. Jeżeli chodzi o taką słynną ostatnią sprawę, właściwie dwie sprawy, którymi zajmowała się Komisja Wenecka. Pierwsza ogólna dotycząca referendum i tutaj polskie referenda, szczególnie to pierwsze jeszcze zarządzone w czasach kampanii wyborczej przez prezydenta Komorowskiego, też zwracano uwagę wśród opinii, że bardzo wiele takich, można powiedzieć, rekomendacji Komisji Weneckiej nie jest spełniona. Komisja Wenecka, jeżeli chodzi o referenda, na przykład przeciwstawia się temu, żeby referenda odbywały się, czy były ważne w zależności od procentu osób uczestniczących. To jest polska regulacja i bardzo wiele krajów, właściwie politycy, zabezpieczają się w ten sposób przed efektami referendum. Komisja Wenecka uważa, że demokratyczne w pełni referendum to takie, które będzie ważne bez względu na liczbę biorących w nim udział, zgodnie z zasadą, że kto chce, ten pójdzie i zagłosuje, a kto nie chce, nie powinien przeszkadzać jako bierny w podejmowaniu decyzji. I chyba najgłośniejsza sprawa ostatnio, jeżeli chodzi o Komisję Wenecką, to był spór z Liechtensteinem. Książę Liechtensteinu w 2003 roku powiedział, że on ma dosyć bycia marionetką, w związku z tym on żąda więcej uprawnień. Odbyło się w parlamencie spotkanie, uchwalono projekt nowej konstytucji, przyjęto go potem w referendum. No i pomimo sugestii Komisji Weneckiej, że jest to niezgodne z koncepcją demokracji, że monarchowie powinni zmniejszać uprawnienia, a nie zwiększać, naród Liechtensteinu zgodził się z księciem, a nie z Komisją Wenecką. Skończyło się na tym, że od roku 2003 książę Liechtenstein ma więcej uprawnień. Więc to jest propozycja, to jest pilnowanie pewnych standardów i opiniowanie, ale absolutnie nie jest tak, że Komisja Wenecka wydaje jakieś wiążące decyzje, czasami
kary.
To nie
jest wyrok.
To jest tylko wiążący dla zdanie ekspertów, no zdanie ekspertów, którzy przedstawiają swoją opinię i kraje często się z tą opinią po prostu nie zgadzają, jakkolwiek oczywiście są to pewne standardy. Dodajmy jeszcze ostatnie zdanie, że członkiem Polski jest pani profesor Hanna Suchocka, która została w grudniu wybrana członkiem prezydium, pierwszym zastępcą. To jest drugie
Komisji Weneckiej.
Została wybrana na to stanowisko w grudniu. No i ona jest profesorem prawa konstytucyjnego. Właściwie doktorem habilitowanym prawa konstytucyjnego, więc to jest też jakaś tam informacja na temat komisji.
Dotrzymując standardów, które obowiązują w Radiu Gdańsk, pora na małą przerwę. Marek Lusiński, witam ponownie. Komentarze w Radiu Gdańsk. Przed chwilą mieliśmy bardzo kompetentny wykład doktora Marcina Wiszowatego na temat tego, czym jest Komisja Wenecka. Jeżeli państwo będą chcieli albo nie zapamiętali pewnych tez z tego wykładu, to zapraszam na stronę
www.konstytuty.pl, ale to jutro.
Powstaje
ten tekst, króciutki. Na pewno. I postaram się też napisać troszeczkę więcej o księciu Liechtensteinu, bo to rzeczywiście jest dosyć zabawna w gruncie rzeczy historia.
Nasze źródło wiedzy wszelakiej związanej z prawem konstytucyjnym nie tylko Polski, ale i Europy, a nawet i świata, że przypomnę Butan. I cały czas tak intrygujące ministerstwo chyba tak szczęśliwości.
Do spraw szczęścia.
Żeby było szczęśliwie, oczywiście namawiamy państwa do informowania nas o tym, co się dzieje na drogach Pomorza. Przypomnę, Maciej Bąk z najświeższymi poradami i informacjami, gdzie stoimy, gdzie jest największy problem. No, w tej chwili dwa takie miejsca, czyli szóstka między Wejherowem a Lęborkiem oraz oczywiście wszystkie drogi dojazdowe w stronę ronda w Żukowie. To są miejsca, które, jeżeli państwo jedziecie gdzieś z dalszych terenów Polski, to omijajcie. Jedźcie zupełnie innym traktem. A my wracamy do spraw, które tutaj rozgrzewają Polaków. Przez jakiś czas gorąco było wokół placu, obecnie zasypanego zapewne śniegiem, Solidarności. Radni Prawa i Sprawiedliwości z Gdańska postulowali, by tam odbywały się tylko niektóre manifestacje, najczęściej związane z historycznymi dniami, które w jakiś sposób związane są z placem Solidarności. Natomiast wiceminister kultury Jarosław Sellin tutaj na antenie Radia Gdańsk stwierdził, że on się do tego nie przychyla i będzie praktyka taka jak do tej pory. Czyli jak się okazuje, minister potrafi pokazać swoje zdanie i nie jest tak, jak to niektórzy definiują, przedstawicielem takiej opcji, która po prostu jak się do czegoś przyczepi i to będzie się trzymała do końca.
No ja myślę, wydaje mi się, że pan minister Sellin zdał sobie sprawę, że interwencja Komisji Weneckiej w sprawie Placu Solidarności byłaby już przesadą. W związku z tym
nie miałaby nawet również sensu, bo mówiliśmy, że to ona opisuje i opiniuje sprawy dotyczące z reguły spraw konstytucyjnych.
Posłuchał też głosu chyba najważniejszego w tym sporze, czyli Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców, dzięki któremu ten pomnik w ogóle powstał. I Społeczny Komitet w sposób kategoryczny, jednoznaczny zaprotestował. Mogę tutaj zacytować jedno zdanie, że plac był wtedy i pozostanie na zawsze symbolem wolności. Wszelkie inicjatywy, a tym bardziej działania zmierzające do ograniczenia dostępu do pomnika muszą budzić jak najgorsze skojarzenia. I to wydaje mi się jest jakby fundamentalne zdanie i tyle.
Sprawa jest tak prosta, że mówienie o Komisji Weneckiej, panie profesorze, jest dużo
wielką... Sarkazm, ironia to była ze strony profesora.
Dobrze panowie to wyczuliście. Ja chcę tylko powiedzieć, że pomysł czy trzech radnych PiSu jest fatalny. Są to młodzi ludzie, którzy stawiają pierwsze, można powiedzieć, metry w walce w ogóle o jakieś myślenie o nich, tak? Radna Kołakowska, pan Łukasz Hamdyk i Jaromir Falandysz. Nie popierani przez szefa klubu radnych, Grzegorza Strzelczyka, który się od tego dystansuje. Czyli strzał sobie troszeczkę w kolano takim pomysłem. No chcieli pewnie zaistnieć, no bo dzięki temu zaistnieli, tak? Natomiast pomysł fatalny, reakcja wiceministra kultury kulturalna i bardzo zdecydowana, konkretna. Mówienie o tym miejscu i zawłaszczanie sobie praw do tego miejsca, przecież znamy doskonale to też z autopsji, uczestniczyliśmy, przyglądaliśmy się tym wydarzeniom wiele lat temu, uczestniczyliśmy również w nich, choćby przez swoich rodziców, więc młodzi ludzie no, mają różne pomysły, żeby zaistnieć, według mnie w ogóle
młodzi
nie ma o co...
Ludzie?
Młodzi ludzie, ja mówię nie młodzi nie wiekiem, tylko, młodzi tylko ja nie mówię młodzi o wiekiem, starzem. Tylko starzem, tak?
No.
Opinia, ten pomysł był, znaczy nie, decyzja ministra Sellina nie dziwi, no bo pomysł był skrajnie niemądry. Skrajnie niemądrym pomysłem było to, żeby zamykać Plac Solidarności na określone, otwierać tylko na określone daty, tylko dla określonych polityków. Tutaj się oczywiście stało. Ja tutaj jeszcze dostrzegam pewne wewnętrzno-frakcyjne pewnie konflikty w PiS-ie, za które też stoją, że jedna grupa mówi tak, a druga grupa mówi inaczej.
O innych sprawach, tych mniej czy bardziej konfliktowych już za chwilę parę, a za chwilę dosłownie najświeższe wiadomości z dróg Pomorza zasypanego śniegiem. Ola Wojciechowska, dziękujemy. Dziękujemy Oli Wojciechowskiej, która za 22 minuty pojawi się tutaj w tym samym miejscu i najnowsze wiadomości, także pogodowe, w tym dniu chyba przewidywalne, bo tutaj raczej kataklizmu polegającego na tym, że to wszystko stopnieje, nie będzie. Informacje z dróg apelujemy do Państwa 603-06-06-06. Cały czas czekamy w tym miejscu na te wszystkie informacje. Adrian donosi, że udało mu się, brawo, panie Adrianie, z Żółkowa do Chwaszczyna, tylko 20 minut. Jak to zrobiłeś, Adrianie? Tak zapytam, czekam na odpowiedź. Może to posłuży jako inspiracja dla tych, którzy gdzieś tam stoją gwiaździście w stronę Żółkowa. Andrzej Urbański
jest,
wie?
Jest chyba prosta odpowiedź. Ludzie jeżdżą bezpieczniej, zachowując większe odległości i wolniej. Dzięki temu nie najeżdżają na skrzyżowania ze światłami, nie zatrzymują się raptownie, tylko ruch jedzie i idzie płynnie, można powiedzieć. To jest takie moje spostrzeżenie.
Ja mam taką prośbę do wszystkich kierowców, bo zbliża się, skoro jest śnieg, to niestety zbliża się chlapa. I z przykrością patrzę na to, jak kierowcy spiesząc się zupełnie nie mają świadomości, że bardzo blisko prawego pasa jest pieszy, a jeżeli polskie drogi są wyprofilowane, mówiąc bardzo delikatnie, w taki sposób, że woda zbiera się przy krawężniku, to regularnie zdarza się sytuacja, w której Zastanawiam się, jak działa mechanizm takiego kierowcy, kiedy widzi idących pieszych i nie zwalnia, tylko ochrapuje ich, szczególnie tą brudną wodą. Albo zwolnijmy, albo starajmy się zmienić pas na lewy, jeżeli widzimy, że jest woda, bo to jest jeden z, bardziej przykrych widoków na polskich drogach, kiedy piesi zostają ochrapani wodą przez kierowcę, który zupełnie nie myśli o tym, że nie jest jedynym użytkownikiem ruchu. Także taki mój apel, myślmy o pieszych.
Podpisujemy się. Właśnie tak sobie teraz pomyślałem, o czym sobie tak dr Marcin Wiszowat sugestywnie zapytał, co myśli taki kierowca. Tak pomyślałem, że to jest dobry pomysł na scenariusz w duchu bergmanowskim, takie psychologizowanie tej całej sytuacji. Jakby z banalnego, a czy bolącego.
A w duchu Sienkiewicza można powiedzieć przez pola, z Żukowa do Chwaszczyna przez pola.
No...
samochodami.
Tak. Nie, no przez pola to tam...
Ale
to...
tylko terenowy.
Nie, terenowy też nie dałby rady. Wróćmy w takim razie na pole polityki. Szanowni państwo, to do słuchaczy i szanowni panowie, to do gości zgromadzonych w studio, wśród których Mikołaj Chrzan, Sławomir Witkowski, Andrzej Urbański i Marcin Wiszowaty. Chciałem was zapytać, bo jutro dojdzie do spotkania, które no, podobno, wedle tak nadziei polskich, ma coś ruszyć w sprawie wraku Tupolewa. Na poziomie wiceministrów ze strony polskiej wiceminister Marek Ziółkowski, a ze strony rosyjskiej pierwszy wiceminister spraw zagranicznych Rosji Władimir Titow mają rozmawiać właśnie między innymi, podobno, no tak strona polska to postuluje, o zwrocie tego wraku. Jak sądzicie, czy te rozmowy mogą coś zmienić w tym pacie, który towarzyszy no, tej smutnej sprawie od już w sumie ponad dekady?
Moim zdaniem, oczywiście pan wiceminister deklaruje, że będą.
Jakie argumenty, tak zapytam, mogą skłonić stronę rosyjską?
Będą poruszane sprawy łatwe i trudne. I to
mała korekta, napawa, 5 lat, nie 10.
Napawa nas nadzieją na to, że rzeczywiście w końcu być może zaczniemy rozmawiać z Rosjanami poważnie. Ale ja widzę takie dwie strony tego problemu. Pierwszy to jest jakiś rodzaj ukłonów nowego polskiego rządu w stronę Rosjan. Bo przecież podpisaliśmy nową umowę na zakup paliwa, znaczy ropy. Orlen podpisał 3-letni kontrakt, aneks, a więc uratował budżet rosyjski. Tak zresztą mówią właściciele Rosneftu. A z drugiej strony bardzo mocno podtrzymuje tą narrację zamachową związaną z Tupolewem. I to, mam wrażenie, na pewno nie będzie sprzyjało takiej pozytywnym wnioskom i konkluzjom.
Panie profesorze, ale zapytam wprost. Czy myśli pan, że dzięki temu kontraktowi, o którym pan wspomniał, to wrak może się pojawić tutaj? Jako to znaczy, wyraz wdzięczności?
Znając Rosjan, nie sądzę. Myślę, że ograli Polaków bardzo sprytnie. Z kontraktu się nie możemy wycofać przez 3 lata, bo jeżeli tak, to zapłacimy karę. Natomiast póki śledztwo, zgodnie oczywiście z opinią rzecznika prezydenta Putina, i trwa śledztwo rosyjskie, do tego momentu nie będzie oddany wrak.
Mikołaj Szyn.
W polityce zagranicznej trzeba być bardzo, zachować się pragmatycznie. Ja nie uważam, żeby czymś totalnie podejrzanym, złym była ta umowa na dostawy ropy, którą i tak pozyskujemy ze wschodu. Nawet wśród ekspertów część wskazuje, że warunki są korzystne. Więc tego też bym bezpośrednio ze sprawą wraku nie wiązał. Zwróciłbym uwagę na coś innego. Przez wiele lat słyszeliśmy od strony polityków prawa, ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości o nieudolności Platformy, która nie potrafi doprowadzić do tego, że wrak jest w Polsce. Mijają kolejne tutaj miesiące od wyborów. Wrak jest w tym samym miejscu, w którym jest. Oczywiście, że działacze PiS będą próbowali na szczeblu dyplomatycznym tą sprawę załatwić. I pewnie jest taka możliwość, żeby za jakieś ustępstwa, które Polska może na rzecz Rosji, na rzecz Federacji Rosyjskiej, uzyskać tą sprawę. Tak na to tutaj trzeba patrzeć. I pytanie, czy to będzie już teraz tego warte, czy nie. I też takiej pragmatycznej decyzji oczekuję. I pamiętajmy, że tutaj zwróciliśmy uwagę na spotkanie, które jest. No to jest spotkanie na szczeblu wiceministrów, tak? No to też nie wskazuje na jakieś specjalne ocieplanie tego klimatu, jak tutaj mówiliśmy.
Nie, no bo to jest jednak podkreślane, Mikołaj, że to jest jednak stosunkowo też wysoki jednak poziom, bo ministrowie będą już ewentualnie coś tam, no oni z reguły parafują te najważniejsze umowy. Przygotowują technicznie wiceministrów.
No oczywiście, o takim jakby czymś, jakby no można powiedzieć o bliskich relacjach, można mówić, kiedy spotykają się głowy państw, kiedy spotykają się ministrowie. Tutaj widzimy, że gdzieś ten chód jest i musimy przyjmujemy jakby z dużą uwagą informacje o spotkaniach wiceministrów. W porządku, ja tego nie krytykuję i to mi się wydaje jest jakaś droga do ustaleń wzajemnych między krajami. Dużo lepsza niż to, pamiętajmy, w 2012 roku PiS domagał się, uważał, że to Sejm powinien uchwałą wzywać Rosję do tego, żeby oddała wrak. No i dzisiaj widzimy, czy dzisiaj PiS proponuje, nie chcą oddać, zróbmy uchwałę, tak mamy większość, możemy znowu dowolne uchwały wypuszczać Sejmu. Nie, jest wola dyplomatycznych rozmów i to jest kierunek, który powinien być kontynuowany.
Może w tej chwili jeszcze tej uchwały nie ma. Zbliża się, jakby nie było, rocznica taka pełna, prawda? Więc
założę się, że wiedzą doskonale, że to jest działanie bezsensowne.
Andrzej, uczmy się dyplomacji od najlepszych. Przypomnijmy sobie sprawę lotu holenderskich, znaczy malezyjskiego samolotu, na którym zginęło prawie 300 osób, w tym większość z nich to obywatele Holandii. Tam sprawa trwała półtora roku do momentu wydania raportu. Holendrzy też spotykali się z rosyjskim oporem, jeśli chodzi o, od samego początku, jeśli chodzi o problemy z wydaniem wraku. Jednak im udało się to zdecydowanie szybciej. My czekamy 5 lat, trwają kolejne ekspertyzy, trwają po jednej i po drugiej stronie. Ja powiem szczerze,
warto zwrócić uwagę, że samolot odbił się nad terytorium Ukrainy, a nie nad terytorium Rosji.
Oczywiście zawsze sobie można dać jakiś argument. Ja myślę, że rodzinom,
bardzo istotny argument.
Rodzinom najbliższych i tym, których już nie ma wśród nas, należy się pewna prawda historyczna, którą myślę, że każdy, i oponenci, i ci, którzy chcieliby pewne rzeczy ukryć, należy się po prostu.
Doktor Marcin Wiszowa, ty?
Mnie interesuje efekt tej rozmowy, bez względu na jej wyniki, to znaczy w jaki sposób władze będą się na ten temat wypowiadały. Niestety nie jestem optymistą, podobnie jak pan profesor, szczególnie, że Rosja teraz znajduje się w takiej trudnej bardzo sytuacji. Wydaje mi się, że raczej narracja pojawia się wtedy w Rosji taka mocno ojczyźniana i broniąca Rosji przed złym Zachodem i w związku z tym nie wiem, czy jest Rosja teraz gotowa na jakiekolwiek ustępstwa. Natomiast bardziej interesujące jest dla mnie to, po pierwsze, no oczywiście druga jeszcze bardzo ważna uwaga, że trzymam kciuki za polskie władze, ponieważ to trwa zbyt długo i jest to cały czas dla nas no, dosyć upokarzający fakt, że wrak wciąż znajduje się w Rosji. Natomiast jeżeli chodzi o całą sytuację i otoczkę, to bez względu na efekt tych akurat rozmów, ciekaw jestem właśnie, w jaki sposób będą one prezentowane przez nasze władze w aspekcie pojawiających się oskarżeń, że Polska czy polskie władze chcą pójść tropem Węgier, czyli pójść na ustępstwa wobec Rosji różnego rodzaju. Takie były oskarżenia dotyczące rządzącej partii. No i w związku z tym, że jednak będą to pewne żądania kierowane pod adresem strony rosyjskiej, ciekaw jestem, bardzo jestem ciekawy, jaka pojawi się narracja podsumowująca te rozmowy, bo ona moim zdaniem będzie też jakąś wskazówką, może nie informacją szczegółową, ale wskazówką co do tej ewentualnej zmiany kursu, czy też wręcz przeciwnie będzie podważała te tezy, które się pojawiają. Czyli patrzyłbym na to jako na prognostyk dotyczący stanowiska polskich władz wobec Rosji.
Ja myślę, że Rosjanie w tej chwili kibicują bardzo polskiemu rządowi. W związku z tym może na jakimś poziomie przyjazności tych relacji i takiej akceptacji swoich działań może nastąpić zbliżenie, no bo przecież pani premier jest w tej chwili uważana za przywódcę frakcji konserwatywnych w Unii Europejskiej, a więc takich, którzy są przeciwko Unii Europejskiej. to jest taki, powiedziałbym, długofalowa polityka Rosji, to jest dokładnie związana z tym, żeby osłabiać. Ale ja już kończę, bo ja widzę, że w związku z tym myślę sobie, że tutaj może nastąpić jakiś rodzaj zbliżenia między rządem polskim. Jaka będzie konkluzja, jakie będą komunikaty, zobaczymy. Natomiast jedno zdanie a propos umowy Orlenu. Ta korzystna umowa, którą podpisał obecny prezes, jest wynikiem działań poprzedniego prezesa, który doprowadził do tego, że kupowaliśmy ropę naftową z Arabii Saudyjskiej oraz Kurdystanu. To spowodowało, że Rosjanie musieli doprowadzić albo obniżyć niebywale cenę swojego surowca. I to jest efekt i sukces działań rynkowych poprzedniego prezesa.
Panie profesorze, znaczy handel ropą ma charakter globalny i tutaj nie zapominajmy jeszcze, że to nie jest na przykład tylko ten element, tylko to jest generalnie sytuacji handlu ropą na scenie międzynarodowej. Dochodzą, przypomnę, Iran wchodzi do gry, tak? Dokładnie, Iran, który, co tu ukrywać, to wejście na rynek spowoduje, że cena ropy spada. Arabia Saudyjska zwiększa wydobycie, to powoduje, że cena ropy spada, więc
Rosjanie się cieszą, że mają dobry kontrakt.
W tej sytuacji trzeba zachowywać się, jakby, jeszcze raz powiem, pragmatycznie i tak samo jakby, ja się domyślam, co by się działo, gdyby ten kontrakt był podpisany za czasów Platformy Obywatelskiej, byłby wściekły atak PiSu na to, jakby, co oni zrobili, jak się uzależnia. No tak by było. No zawsze tak było tutaj w przypadku tych kontraktów energetycznych, które podpisywaliśmy ze wschodu. No ja się spodziewam, jakby było, bo obserwowałem to przez lata.
Tylko domniemywać.
Dzisiaj, tak? Dzisiaj patrząc jakby na tą reakcję drugiej strony, uważam, że tak powinniśmy się zachować jako kraj, tak? Czyli nie było tutaj czegoś takiego kwestionowania patriotyzmu, kwestionowania zrzucania zdrady, tylko że zostało to przyjęte jako coś normalnego w relacjach handlowych. Powinniśmy wykorzystywać swoją pozycję w relacjach z innymi krajami.
Więcej, proszę Państwa, prawdopodobnie także i na ten temat już po godzinie 10 w programie Ludzie i Pieniądze. Ludzie i Pieniądze zapraszamy po godzinie 10. A ja tylko jeszcze tak kończąc ten wątek wizyty w Rosji naszego wiceministra spraw zagranicznych, chciałem jednak podkreślić jedną rzecz, że to dobry jednak sygnał, że z Rosją kontakty są. Bo tutaj znaczy, nie jest kwestia taki, tylko wraku. Przypomnę, cały czas embargo Rosja stosuje wobec Polski. Nie wiem, czy czasem jednak ta koniunktura, koniunktura dla nas, prawda, jeżeli chodzi o konsumentów paliw, nie spowoduje jednak, że osiągniemy w polityce tej bilateralnej z Rosją pewne pozytywne efekty także gospodarcze. A co za tym idzie, także i polityczne, i możliwe, że z tym wrakiem, bo tutaj, jak już powiedzieliśmy, Rosja potrzebuje pieniędzy. Ceny paliw spadają, więc może... A to jest w sumie najważniejszy towar, którym Rosja operuje.
Mam nadzieję, że nie przehandlujemy tego za jakieś gigantyczne ustępstwa handlowe, bo to byłoby... To moim zdaniem to jest zła droga.
Jest szansa na to, że Rosja wycofa się z pewnych na przykład właśnie ograniczeń handlowych, które nam wprowadziła, które spowodowały, że nasz rynek na przykład płodów rolnych dostał trochę...
Warto pamiętać też, że jak Rosja gra nad osłabieniem wewnętrznych relacji wewnątrz Unii Europejskiej, dużo silniej Rosja czuje się w relacjach z poszczególnymi krajami. To jest jakby niezmienne i widoczne w polityce rosyjskiej od lat. I to jest rzecz, na którą musimy zwracać uwagę. Rosji jest na rękę to, żeby rozmawiać osobno z Polską, osobno z Niemcami, osobno z Francją. Niekorzystne jest to, kiedy jest solidarność unijna, kiedy jesteśmy w stanie jako Europa wymusić sankcje, jak na przykład było w przypadku wojny na Ukrainie. Mam wrażenie i to jest rzecz ważna dla polskiej polityki zagranicznej, żebyśmy o tym pamiętali.
Ważna jest dywersyfikacja, czyli rozmawiajmy wspólnie jako Europa i rozmawiajmy osobno jako poszczególne niezależne, wolne, suwerenne kraje. Przypomnę jeszcze raz, Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk po godzinie 10, a my teraz porozmawiamy o pewnej inicjatywie medialnej, która się pojawiła i która przez niektórych została już od czci i wiary odsądzona. A z drugiej strony tak sobie pomyślałem, kurczę, że to aż dziwne, że do tego momentu nikt nie wpadł, do momentu wyborów poprzednich, że poprzednia na przykład ekipa nie wpadła na ten pomysł, żeby stworzyć taki kanał. Poland 24. To ma być dziecko podobno prezesa Jacka Kurskiego, które, jak jedni twierdzą, będzie tubą propagandową rządu polskiego, a z drugiej strony jednak brakowało chyba na w tym świecie medialnym Europy takiego głosu, na przykład po angielsku właśnie, który by informował o tym, co dzieje się w Polsce.
Rzeczywiście, jak przyglądam się temu projektowi, to mam wrażenie, że Polacy, a właściwie, przepraszam, obecna ekipa zmierza do tego, żeby należeć do tych najważniejszych graczy europejskich, bowiem idzie śladem Niemiec, idzie śladem Francji i Rosji, bo to są najwięksi gracze europejscy i być może potrzebują, znaczy nie być może, potrzebują takich rozgłośni, żeby informować społeczność międzynarodową o swoich punktach widzenia i strategii rozwoju.
To dobrze czy źle?
Działania. No tak, czyli no, jestem pod wrażeniem, że jesteśmy już zaraz za Niemcami, Rosją i Francją. Swoją drogą wszyscy zadają sobie podstawowe pytanie. Kto ma być odbiorcą tego kanału telewizyjnego?
No każdy w Europie, kto być, zna, tak? Czy w świecie, kto zna język angielski.
No dokładnie, czyli sądzę, że jeśli chodzi o poziom konstrukcji informacji, bo to się zakłada, że to nie jest telewizja tak naprawdę polska, tylko rządowa. I to będzie, będą przedstawiane obecne albo przyszłe projekty rządu po to, żeby społeczność międzynarodowa rozumiała lepiej postępowania właśnie naszych polityków. Ja śmiem wątpić, czy to będzie obiektywna polityka.
Panie profesorze, czyli znamy już pana, zdanie pana profesora, Andrzej Urbański.
Proszę się naprawdę nie martwić. Telewizja ma wejść dopiero w 2018 roku.
Tak, pan, ja wiem, stulecie niepodległości.
Znamy też poglądy nas
myślę, że nie
osobiste, więc jeżeli wejdzie w 2018, będzie mały pościg, 2019 będą nowe wybory, więc tak naprawdę telewizja o tym języczku uwagi angielskim będzie prawdopodobnie wykorzystywana przez kolejnych, którzy wygrają w kolejnych wyborach. Myślę, że narzędzie XXI wieku, jakim są media, nie powinno być rozbudowywane, tak? Wchodzą kanały tematyczne, wchodzą kanały TV Historia i różne inne i one się sprawdzają, więc pod względem edukacyjnym również dla Polaków, bo to nie będzie tylko dla anglojęzycznych, ale dla Polaków, którzy uczą się języka angielskiego, będzie to dobre narzędzie do nauki języka angielskiego.
Dobre narzędzie. Mikołaj Chrzan, czy dobre narzędzie, czy tuba propagandowa?
Polska zbudowała świetny wizerunek, zwłaszcza w Europie, także na świecie w ostatnich latach, bez posiadania własnej telewizji, która musiałaby jakiś przekaz tutaj kształtować i lepiej wyjaśniać decyzje, bo te decyzje pokazywały nas jako kraj, który świetnie się rozwija, świetnie rozumie Europę, jest wiarygodnym partnerem i potrafi dbać o rozwój gospodarczy. Więc to jest moim zdaniem coś, co najlepiej buduje nasz wizerunek, a nie telewizja. Jako ludzie mediów doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie sztuką jest stworzyć platformę jakąkolwiek medialną. Sztuką jest to, żeby byli z nią widzowie, czytelnicy, słuchacze. I to jest tutaj pytanie, jaki jest wkład zainwestowanych środków, a co uzyskujemy w zamian. Dla mnie dużo ważniejszą sprawą byłoby to, żeby poprawić program, który mamy nie dla ludzi z zagranicy, którzy moim zdaniem mają dobre źródła wiedzy, mogą mieć dobre źródła wiedzy w Polsce, a dla Polonii, która mieszka za granicą, to wymaga poprawy.
Doktor Marcin Wiszowaty.
Gdyby nie to, że ja ogólnie nie lubię telewizji, uważam, że powinno się...
Ale kocha pan radio.
Absolutnie kocham radio. Natomiast jeżeli chodzi... Gdyby nie to, że uważam, że należy rezygnować z telewizji, po prostu czytać książki albo zajmować się innymi, oglądać filmy ewentualnie, to pomysł mi się podoba o tyle, że po pierwsze, pod warunkiem, że to nie będzie stacja newsowa, bo tego by nikt nie słuchał, albo mało byłoby zainteresowanych osób prawdopodobnie, jeżeli chodzi o telewizję, natomiast dobry portal informacyjny po angielsku z newsami, który można by było cytować w prasie, tak, i oczywiście dobra produkcja w postaci filmów, promocji polskich zabytków, kultury, która mogłaby nawet być puszczana na 24 godziny na dobę w hotelach na przykład dla obcokrajowców. Wydaje mi się, że jak najbardziej tak. Tym bardziej, że bardzo ważna jest narracja. Robią to Niemcy, robią to Francuzi, nie wiem, Al Jazeera, katarska czy inne telewizje. Także jeżeli byłby to projekt promujący Polskę, polską historię, zabytki, kulturę, nasze osiągnięcia po angielsku, jak najbardziej tak. I przy okazji podkreślam, dobry portal informacyjny, którego brakuje po angielsku, z informacjami, również samorządowymi. Bardzo brakuje mi w polskich mediach informacji samorządowych.
To jest bardzo istotne, to co powiedział pan doktor, bo analitycy mediów i panowie o tym doskonale wiedzą, mówią wyraźnie, spada rola telewizji, wzrasta rola internetu. I nie wiem, po co wydawać pieniądze na medium, które jest w stanie...
Ale analitycy mówili też o książkach, o czasopismach, one dalej się utrzymują. Ja widzę, że ich jest coraz więcej. Więc...
Tak, jest takie powiedzenie, pogłoski o mojej śmierci są stanowczo przesadzone, to chyba Mark Twain sformułował takie twierdzenie. Na koniec, jeszcze dosłownie parę dziesiąt sekund zostało, wszystkim babciom i dziadkom składamy najlepsze życzenia i prababciom, i pradziadkom, bo to też liczne grono. Cieszymy się, że jesteście, cieszymy się, że nimi jesteśmy. No, w tym gronie przynajmniej jest chyba dwóch dziadków, o ile mnie pamięć nie myli. Składamy wszystkiego najlepszego. I tutaj, Andrzej, jedna rzecz. Przypomnij...
Dzisiaj o 11:00 na temat rehabilitacji na pewno będziemy mówić, więc zapraszam wszystkich dziadków i babci, ale nie tylko dziadków i babci, tylko seniorów, którzy czują się jeszcze na tyle silni, że chcą z nami być. Jest coraz więcej osób. Cieszę się z tego bardzo serdecznie.
Andrzej Urbański, Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora SwissMed, profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Dziękuję bardzo.
Redaktor Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza Trójmiasto oraz dr Marcin Wiszowaty, Uniwersytet Gdański.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy państwu. A już za momencik wiadomości z dróg zasypanego białym puchem Pomorza, a potem serwis i ludzie i pieniądze. Dziękuję bardzo. Marek.